Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 20 września. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W Paryżu przed sądem rozpoczął się proces wytoczony przez obecnego prezydenta Nicolasa Sarkoziego byłemu premierowi Dominikowi de Villepin. W przeddzień spotkania ich przywódców w Nowym Jorku Izraelczycy i Palestyńczycy podchodzą bardzo sceptycznie do możliwości odblokowania procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew spotkał się w Bernie z prezydentem Szwajcarii Hansem Rudolfem Mercem. Wyraził zadowolenie z powodu poparcia, jakiego Szwajcaria udzieliła jego projektowi Regionalnego Paktu Bezpieczeństwa w Europie. Amerykański dowódca międzynarodowych sił w Afganistanie przedstawił raport, w którym podkreśla, że utrzymanie stabilności w tym kraju jest niezbędne nie tylko dla pokoju w regionie, ale dla walki ze światowym terroryzmem. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Ring. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo pierwszą część reportażu Piotra Błońskiego z forum dziennika Libération w Lyonie pod tytułem 20 lat po upadku muru, z wypowiedziami kilku głównych francuskich polityków. Następnie wywiad Marka Pędziwola z Jackiem Krawcem, szefem polskiego koncernu naftowego PKN Orlen, eurekę Piotra Rosochowicza, felieton sportowy Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego, a oto wiadomości. Przed sądem w Paryżu rozpoczął się proces dotyczący tzw. afery Clearstream, wytoczony z inicjatywy obecnego prezydenta Nicolasa Sarkoziego. Ten ostatni oskarża swego odwiecznego rywala, byłego premiera Dominika de Villepina, o wspólnictwo w oszczerczej denuncjacji w ramach machinacji politycznej wymierzonej przeciw niemu. Sąd ma miesiąc na rzucenie światła na kulisy bezpardonowej walki na szczycie. Już na samym początku procesu Dominik de Villepin ostro zaatakował Sarkoziego, podkreślając jego zawziętość i zapowiedział, że wyjdzie z tego procesu nie tylko uniewinniony, ale również oczyszczony z wszelkich zarzutów. W roku 2004 na podstawie sfałszowanych list posiadaczy kont w luksemburskiej spółce Clearstream próbowano oskarżyć Nicolasa Sarkoziego o korupcję. Mocno zawiły trop podejrzeń zdawał się wieść do premiera Villepina, wówczas głównego rywala Sarkoziego w walce o kandydaturę w wyborach prezydenckich z ramienia ich partii UMP. Obydwaj panowie żywią do siebie szczerą nienawiść, a Sarkozy jeszcze jako szef MSW poprzysiągł zemstę, obiecując, że, cytuję, znajdzie łajdaka, który zmontował tę machinację i skończy on na haku u rzeźnika. Dominik de Villepin, który zasiadł na ławie oskarżonych w towarzystwie czterech innych podejrzanych, protestuje od dawna przeciwko instrumentalizacji wymiaru sprawiedliwości. Prezydent Sarkozy w samej rzeczy naciskał mocno na prokuraturę, by doprowadzić do ostatecznego rozliczenia ze swym odwiecznym wrogiem. Sytuacja jest jednak o tyle asymetryczna, że prezydent może wnieść pozew, ale jemu samemu nic nie grozi, gdyż do końca swej kadencji objęty jest immunitetem. Adwokaci de Villepina zamierzają właśnie tym się podeprzeć, aby zażądać anulowania sprawy. Należy dodać, że Sarkozy jest tylko jedną z 40 osób, które wniosły powództwo cywilne w tej aferze, gdyż na sfałszowanych listingach Clearstreamu znalazły się nazwiska wielu innych osobistości, polityków, biznesmenów i dziennikarzy. Tu Paryż, Radio France International. W przeddzień pierwszego oficjalnego spotkania Benjamina Netanyahu i Mahmuda Abbasa w Nowym Jorku zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy manifestowali w poniedziałek zdecydowany sceptycyzm w kwestii szans na szybkie odblokowanie procesu pokojowego. Ten szczyt, mający według mediów izraelskich charakter przede wszystkim symboliczny, zwołany został z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. Ma on stanowić pewną osłodę po nieudanej ostatniej misji amerykańskiego emisariusza na Bliski Wschód, George'a Mitchella, który w piątek powrócił z niczym po czterodniowych podróżach między Bliskim Wschodem a Stanami Zjednoczonymi. Izrael nie zgodził się na całkowite wstrzymanie kolonizacji na zachodnim brzegu Jordanu. Strona palestyńska stoi równie uparcie na swoich pozycjach, uzależniając negocjacje od zastopowania kolonizacji. Dialog został zablokowany pod koniec grudnia po izraelskiej ofensywie w strefie Gazy.
Izrael bynajmniej nie dał Rosji gwarancji, że nie zaatakuje irańskich instalacji nuklearnych, zaznacza izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. O takich gwarancjach wspomniał w opublikowanym w niedzielę wywiadzie prezydent Miedwiediew. Według Miedwiediewa takie zapewnienie usłyszał on w ostatnich dniach od prezydenta Izraela, Szymona Peresa. W otoczeniu tego ostatniego odmawia się komentarzy, a izraelski MSZ wyjaśnia, że cytuję, wypowiedź prezydenta Peresa z pewnością nie stanowi gwarancji, koniec cytatu, i że w odniesieniu do Iranu wszystkie opcje są brane pod uwagę. Podobnie wypowiedział się szef sztabu, generał Gabi Ashkenazi, zaznaczając jedynie, że bardziej przypada mu do gustu opcja dyplomatyczna. Premier Benjamin Netanyahu nigdy nie wykluczył uderzenia zbrojnego na Iran. W najbliższy czwartek ma on wygłosić w ONZ w Nowym Jorku przemówienie na temat irańskiego zagrożenia nuklearnego. Przemówienie, któremu jego ekipa przypisuje decydujące znaczenie.
Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew przybył w poniedziałek do Szwajcarii. Jest to pierwsza wizyta prezydenta Rosji w tym kraju. Zaraz na początku Miedwiediew wyraził zadowolenie z poparcia, jakiego Berno udzieliło jego projektowi bezpieczeństwa w Europie. Rosja opowiada się za stworzeniem nowego paktu regionalnego na starym kontynencie. Pomysł nie został odrzucony przez Unię Europejską, przez wielu odbierany jest jednak z dużym sceptycyzmem. W niedzielę w Warszawie francuski minister spraw europejskich Pierre Lelouch oświadczył, że Europa powinna przyjąć wyciągniętą rękę Rosji i podjąć wspólne dyskusje o bezpieczeństwie. Szef NATO Andres Fogh Rasmussen zaproponował otwarcie nowego rozdziału w stosunkach z Rosją. Rozmowy rosyjskiego prezydenta z prezydentem Szwajcarii Hansem Rudolfem Mercem dotyczą nie tylko kontroli uzbrojenia, ale również zapobiegania i rozwiązywania konfliktów regionalnych, a także bezpieczeństwa finansowego i ekonomicznego. W programie jest także sprawa stabilizacji sytuacji na Kaukazie, czyli przede wszystkim konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Berno jest przedstawicielem interesów rosyjskich w Tbilisi i gruzińskich w Moskwie. Celem tej wizyty, uznanej przez Szwajcarię za ważne wydarzenie, jest przede wszystkim rozwijanie owocnej współpracy we wszystkich kierunkach i wzmocnienie dwustronnych stosunków. Miedwiediew zapowiedział w czasie konferencji prasowej, że na najbliższym spotkaniu zwróci się do G20 o jak najszybsze porozumienie w sprawie międzynarodowej reformy finansowej. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Dowódca międzynarodowych sił w Afganistanie, amerykański generał Stanley McChrystal, podkreślił w przedstawionym w poniedziałek raporcie, że konieczne jest zapewnienie stabilności w Afganistanie. Jeśli upadnie rząd tego kraju i władzą przejmą talibowie, niemożliwe będzie skuteczne przeciwstawienie się międzynarodowemu terroryzmowi. Afganistan może stać się ich bezpieczną bazą, co pociągnie za sobą łatwe do przewidzenia konsekwencje dla całego regionu. Mimo znacznych wysiłków i poświęceń sytuacja w Afganistanie ulega pogorszeniu. Opór buntowników rośnie. Maleje natomiast zaufanie obywateli do własnego rządu i do społeczności międzynarodowej. Generał proponuje przede wszystkim odzyskać zaufanie afgańskiego społeczeństwa. Nie domagając się oficjalnie zwiększenia sił międzynarodowych, podkreśla jednak, że było ich od początku zbyt mało. Krytykuje również niektóre osobistości wchodzące w skład państwowych instytucji zżeranych przez korupcję, nadużywanie władzy i prywatę. Społeczeństwo nie wierzy, że takie władze mogą mu zapewnić bezpieczeństwo, sprawiedliwość i podstawowe potrzeby. Do tego dochodzą złe perspektywy ekonomiczne i kryzys w szkolnictwie. Jeśli chodzi o buntowników, to generał McChrystal podkreśla, że większość z nich to Afgańczycy, którymi kieruje niewielkie dowództwo z bazą w Pakistanie. Prowadzą oni cichą wojnę polegającą na podporządkowaniu sobie społeczeństwa przez zastraszenie. Wspomagają ich zagraniczni najemnicy, a finanse pochodzą z różnych stron świata. Tym bardziej ważne jest, aby w Pakistanie panowała stabilizacja, nawet nie ze względu na sam Pakistan, ale właśnie na bezpieczeństwo Afganistanu. Bardzo istotną rolę odgrywa również Iran, wspomagając materialnie i politycznie działania rządu. Jednocześnie jednak z pewnych źródeł dochodzą informacje, że irańskie siły Quds szkolą zbuntowanych talibów i dostarczają im wsparcia militarnego również w innych formach. Iran, zdaniem amerykańskiego generała, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla stabilizacji Afganistanu, może jednak stać się nim na dłuższą metę. Podkreślił on również, że interesy Rosji i państw sąsiadujących z północnym Afganistanem nie zawsze zgadzają się z interesami międzynarodowych sił bezpieczeństwa ISAF. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu prasy paryskiej, który przygotowali Stefan Riger i Marek Brzeziński.
W
we wszystkich nagłówkach tajemnicze słówko Clearstream. W niektórych tytułach jeszcze inne, bardziej swojskie. Nienawiść. To jest to, co łączy, a raczej dzieli dwóch głównych protagonistów procesu rozpoczynającego się przed sądem w Paryżu. Prezydenta Sarkoziego, który wniósł powództwo cywilne, i byłego premiera de Villepin, jednego z głównych podejrzanych. Nienawiść na najwyższym szczeblu. Obaj panowie, choć z tej samej partii UMP, od lat toczą ze sobą wojnę. Paryski sąd, jak streszcza sprawę naczelny Libération, Laurent Geoffrin, ma miesiąc na rozstrzygnięcie teoretycznie prostej kwestii w tej skądinąd strasznie zagmatwanej sprawie. Kto sfałszował listy posiadaczy kont w luksemburskiej spółce Clearstream, aby skompromitować szereg postaci z biznesu i polityki, w tym Nicolasa Sarkoziego? Są tylko trzy możliwe odpowiedzi, zdaniem Geoffrena. Albo zrobił to informatyk Imad Lahoud, mitoman skazany już wcześniej za inne sprawy i pragnący wkraść się w łaski służb specjalnych i przemysłu zbrojeniowego. Albo Lahoudowi pomógł w tym Jean-Louis Jergorin, wysoka figura w tymże przemyśle zbrojeniowym o skłonnościach ewidentnie paranoicznych. Albo wreszcie obaj ci panowie działali w zmowie z Dominikiem de Villepin, desygnowanym przez prezydenta Chiraca na swego następcę, tak by zagrodzić Sarkoziemu drogę do prezydentury. Ewentualna czwarta hipoteza byłaby taka, że to sam Sarkozy postanowił strugać ofiarę, aby pognębić swego wroga Villepina. Nic jednak solidnego na poparcie tej tezy dotąd nie znaleziono. Nie ulega tym niemniej wątpliwości, czytamy obok w tejże Libération, że Nicolas Sarkozy zawziął się na autorów domniemnego spisku i już w roku 2005 jako szef MSW odgrażał się, że zawisnął na rzeźniczym haku. Rok później wniósł pozew do sądu i kiedy został prezydentem, nie tylko nie zrezygnował z zemsty, lecz wręcz przeciwnie, naciskał coraz silniej na prokuraturę, aby postawiła Villepina przed sądem. Nawet w tym tygodniu, kiedy przebywa z wizytą oficjalną w USA, nalegał na utrzymanie codziennego kontaktu ze swoim adwokatem. Otóż problem w tym, zauważa inny adwokat, że strona skarżąca, czyli prezydent, ma również pod swą polityczną pieczą wymiar sprawiedliwości. Dlatego też obrońcy de Villepina mówią o jego instrumentalizacji, jak również o złamaniu zasad równości wobec prawa, jako że szef państwa w odróżnieniu od podsądnych objęty jest do końca kadencji całkowitym immunitetem. Na to właśnie kładzie nacisk Edwy Plenel, były naczelny dziennikarz Le Monde, kierujący dziś dobrym internetowym, lecz płatnym dziennikiem Mediapart, którego nazwisko również w towarzystwie ponad 200 innych postaci znalazło się na sfałszowanych listingach Clearstreamu. Plenel pisze o swoistej prywatyzacji wymiaru sprawiedliwości na korzyść jednego tylko z poszkodowanych w tej aferze, prezydenta Republiki, który rzucił na szale cały swój instytucjonalny autorytet, aby zaważyć na procedurze. Innymi słowy, według Plenela, stawką w tym procesie jest demokracja. Pozostałe tematy zepchnięte dziś zostały w prasie na dalszy plan. Wszystkie dzienniki rozpisują się owszem o balecie dyplomatycznym, jaki rozpoczyna się w tych dniach w Nowym Jorku, ale co do wtorkowego trójstronnego szczytu z przywódcami z Bliskiego Wschodu panuje daleko idący sceptycyzm. Jak wielu z jego poprzedników pisał wczoraj w Washington Post profesor Stephen Walt, cytowany przez Libération, prezydent Obama odkrywa w szybkim tempie, że omalże niemożliwe jest nakłonienie Izraela do zmiany kursu. Wywarcie prawdziwej presji na Izrael groziłoby zrażeniem sobie kluczowych polityków w Kongresie i głównych sponsorów Partii Demokratycznej, jak również popleczników Izraela w mediach, co naraziłoby na szwank całą resztę programu Obamy, a nawet i postawiło pod znakiem zapytania jego ponowny wybór. Francuski dyplomata, cytowany z kolei przez Le Figaro, nie wyklucza niemniej, że Netanyahu może w ostatniej chwili pójść na pewne koncesje, gdyż, jak mówi, Izraelczyków krępuje nieoczekiwana dość jedność poglądów w łonie administracji między Barackiem Obamą a Hillary Clinton, po której spodziewano się dużo większych oporów wobec idei przypierania Izraela do muru. Bliski Wschód, Afganistan, Iran, Rosja i rezygnacja z tarczy. Wyzwania dyplomatyczne stojące w tych dniach przed Obamą są zaiste niebagatelne. W tymże Figaro recenzja z książki, która ukaże się wkrótce we Francji, z której, jeśli instynkt mnie nie myli, krytyka dworować sobie będzie na potęgę. Co najmniej tak, jak z poprzedniego, pierwszego romansu tego samego autora, zatytułowanego Pasaż. Nowy opus tego literata, skądinąd członka Akademii Francuskiej, nosi tytuł Księżna i Prezydent, a za dwojgiem tytułowych bohaterów, Patricją, księżną Cardiff, i wyimaginowanym prezydentem Francji, niejakim Jacques'em Henri Lamberti, kryją się ni mniej ni więcej księżna Diana i Valérie Giscard d'Estaing, autor powyższego romansidła. Przynajmniej tego należy się domyślać, zdaniem recenzenta Le Figaro, który w owej fikcji literackiej szuka klucza do domniemanych rzeczywistych wydarzeń. Wskazówkę znajduje już w tajemniczym motto na początku książki. Obietnica dotrzymana. Jaka obietnica? Wobec kogo? Ostatnie zdanie romansu należy do księżnej Cardiff. Prosił mnie pan o zezwolenie na spisanie pańskiej opowieści, rzekła do mnie. Daję je panu, ale proszę mi obiecać. Trzy kropki skrywające być może klucz. Lady D i Giscard? Czemu nie? Będzie w każdym razie o czym rozmawiać i z czego się pośmiać w Paryżu w najbliższych tygodniach.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dla zbyt wielu Afrykanów wzorem miasta jest to z czasów kolonialnych. Czytamy w dzienniku Le Monde, który cytuje Jean-Pierre Elongambasiego, rzecznika afrykańskiej instytucji CITE, zajmującej się urbanistyką na Czarnym Lądzie. Jego zdaniem problem tkwi w odpowiedzi na pytanie, w jakim mieście chcieliby żyć Afrykanie. Trzeba przy tym dodać, że to oni muszą zdawać sobie sprawę, że sami będą za to płacili. W skali ogólnoświatowej to właśnie w Afryce proces urbanizacji ma najbardziej gwałtowny charakter. Przyczyny tego są dwie. Masowy eksodus ludności ze wsi do miasta i bardzo szybki, dynamiczny przyrost naturalny. W 2005 roku w afrykańskich miastach mieszkało 350 milionów ludzi. W 2050 liczba ta wzrośnie do 1,2 miliarda osób. Elongambasi uważa, że problem budowy nowoczesnych miast jest szalenie opóźniony w stosunku do potrzeb z kilku powodów. Konieczna jest decentralizacja decyzji, co pozwoli także skutecznie zwalczać korupcję. Społeczeństwa afrykańskie nie bardzo potrafią uruchomić środki na budowę miast, ale najpoważniejszym hamulcem jest niechęć afrykańskich elit do wzięcia na siebie odpowiedzialności i dlatego brakuje planów i wizji. Nikt nie ma pojęcia o tym, w jaki sposób poradzić sobie z problemem zarządzania miastami, w których liczba mieszkańców podwaja się regularnie co 10 lat. Już w tej chwili w Afryce subsaharyjskiej 130 milionów ludzi mieszka w slumsach. Co więcej, przenoszenie się do miast nie cieszy się w Afryce popularnością. Przeciwnie, panuje tutaj coś w rodzaju antymiejskiego myślenia, gdyż Afrykanie głęboko wierzą, że powinno się wracać tam, skąd się pochodzi, do korzeni, czyli na wieś. Ten typ poglądów wzmacnia polityka Banku Światowego, który popierał taki punkt widzenia, a także Francja. Władze państwowe są zdania, że nie mogą sobie finansowo pozwolić na budowę i utrzymywanie wielkich miast, dlatego wyznaczają oficjalne granice, których nie wolno przekroczyć. W ten sposób chcą ograniczyć rozwijanie się i wzrost miejskiej tkanki, a w rzeczywistości doprowadzają do pogłębienia się nierówności. Tylko 1/5 ludności całej Afryki mieszka w, nazwijmy to, oficjalnych miastach. Te, które istnieją, mają bardzo słabą infrastrukturę. Wynika to z kiepskiego stanu miejskich kas. Aby sytuację poprawić, nie potrzeba tak wiele. Wystarczy 15 euro na rok na głowę mieszkańca, ale tych 15 euro nie ma. Jedynie w Maroku miasto finansuje się samo. Wszędzie indziej gospodarka terenami miejskimi leży w gestii rządu, a nie władz miejskich. W 2050 roku sytuacja będzie już nie do opanowania. Połowa Afrykanów mieszkać będzie w miastach. W 2007 Kair przekroczył 10 milionów mieszkańców. W 2025 Kinshasa i Lagos dołączą do grona megametropolii i będą liczyły odpowiednio 16 i 17 milionów obywateli. Nie można też zapominać, że miasta afrykańskie są najbardziej narażone na niekorzystne skutki ocieplenia klimatu. W Aleksandrii podniesienie się poziomu morza o 0,5 metra zmusi 2 miliony ludzi do przeniesienia się na wyżej położone tereny. W Lagos 10 milionów ludzi mieszka na ziemiach położonych 2 metry poniżej poziomu morza, a w Abidżanie dzielnica handlowo-ekonomiczna leży metr poniżej poziomu morza. Jednak nie uda się niczego pozytywnego zrobić w skali ogólnoafrykańskiej, jeśli sami Afrykanie nie będą wiedzieli, czego chcą. Nie powiedzą sobie, w jakim mieście chcą żyć. Niestety taka dyskusja demokratyczna nigdy nie miała miejsca w Afryce. Ludzie nie potrafią prowadzić prawdziwej dyskusji na ten temat. Łatwiej już im uwierzyć w brednie głoszone przez polityków obiecujących każdemu po kawałku Paryża. Czytamy we francuskim dzienniku.
RFI, la radio du monde. Euranet, RFI z Paryża.
Piotr Błoński.
To była moja pierwsza wizyta w Polsce w listopadzie czy grudniu 1981 roku. Byłam młodą urzędniczką w Ministerstwie Finansów, sekretarzem generalnym Klubu Paryskiego. Zajmowaliśmy się rekonwersją polskiego zadłużenia.
Mówi Elisabeth Guigou, deputowana i sekretarz krajowy Partii Socjalistycznej, była eurodeputowana, była minister spraw europejskich, była minister sprawiedliwości, która uczestniczyła w debatach forum dziennika Libération w Lyonie w ubiegły weekend. Temat forum brzmiał 20 lat po upadku muru. Debaty, których było blisko 40, dotyczyły aktualnych spraw francuskich, europejskich i międzynarodowych, ale szczególne miejsce zajęła Polska jako kraj, który dał impuls dla upadku komunizmu. W przerwach między debatami liderzy francuskich formacji politycznych opowiadali dla redakcji polskiej RFI o swoich doświadczeniach i poglądach na polskie przemiany. Elisabeth Guigou.
Comme la Pologne n'était pas adhérente au FMI, forcément les communistes étaient encore au pouvoir. Il fallait trouver
Polska nie należała wtedy do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Komuniści byli wciąż u władzy. Trzeba było jakoś zdefiniować warunki rozłożenia spłat zadłużenia. Pojechaliśmy do Warszawy, Jean-Claude Trichet, obecny prezes Europejskiego Banku Centralnego, a wówczas wicedyrektor do spraw zagranicznych w Ministerstwie Finansów i mój bezpośredni przełożony. Ja jako sekretarz generalny Klubu Paryskiego oraz ówczesny dyrektor MFW na Europę. Po pierwsze, spotkaliśmy się nadzwyczajnym, przyjaznym i ciepłym przyjęciem. I wtedy też zrozumiałam, że rewolucja jest w drodze, bo kiedy przybyliśmy do ministerstwa, nasi rozmówcy nas uprzedzili, nie wiemy, czy będziemy mogli odbyć to posiedzenie, bo wiecie, ministerstwo strajkuje. Solidarność zrobiła w ministerstwie strajk i musieliśmy zawiesić rozmowy na 3 godziny, pomyślałam sobie wtedy. To jest nieodwracalne.
Et pendant 3 heures, les discussions ont été suspendues. Là, je me suis dit vraiment, c'est irréversible.
Tematyka polska na forum w Lyonie nie ograniczała się oczywiście do wspomnień osobistych, choć w pokoleniu dzisiejszych liderów politycznych praktycznie wszyscy zostali naznaczeni epopeją Solidarności i upadkiem komunizmu. Mówi François Bayrou, lider centrowej partii MoDem, nieszczęśliwy rywal Sarkoziego w wyborach prezydenckich. Zapytałem, czy francuski centrysta potrafi odnaleźć się w dzisiejszej Polsce.
Oh, la vie politique actuelle en Pologne est assez compliquée, comme vous savez, et ressemble pas exactement.
Życie polityczne w Polsce jest dosyć skomplikowane i pod wieloma względami nie odpowiada temu, czego chciałoby się po nim oczekiwać. Ale jedno jest pewne, polityk centrowy odnajduje się w ogromnym dziedzictwie Solidarności i ja rozpoznaję się w tym dziele, które obaliło totalitaryzm i dzięki któremu otwarte zostało szeroko wielkie okno nadziei.
D'ouvrir une immense fenêtre d'espoir comme ça et donc Valéza, Mazowiecki.
Takie nazwiska jak Wałęsa, Mazowiecki, Geremek to dla mnie punkt odniesienia. Potem ich drogi się rozeszły, ale to nie jest dla mnie ważne. Dla mnie ważne jest to nadzwyczajne dzieło ludzkie i historyczne, którego oni dokonali.
Dans l'extraordinaire œuvre humaine et historique qu'ils ont faite. On oublie trop en France que la Pologne a eu à cicatriser.
Za często zapomina się we Francji, że Polska musiała zagoić bardzo głębokie rany, więc jestem bardzo ostrożny i staram się nie mieszać doświadczeń politycznych różnych krajów. Polska ma swoje życie polityczne, nie mówię, że gdyby to ode mnie zależało, to wolałbym inne, ale to nie ja za to odpowiadam. Ja odpowiadam za to, by być przyjacielem Polski, to w stopniu większym niż zachodni politycy. Jak pan wie, to ja zaproponowałem kandydaturę Bronisława Geremka na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego po rozszerzeniu. Niewiele brakowało. Zabrakło ledwie kilkudziesiątek głosów, a byłby to fenomenalny symbol.
François Bayrou mówił te słowa zaraz po debacie na temat możliwości dialogu z jednym z liderów socjalistycznych i jej byłym przywódcą, François Hollandem. Hollande odpowiedział mi najpierw na pytanie, czy francuscy socjaliści, francuska lewica, tak zaangażowana w polskie przemiany, nie jest Polską zawiedziona?
Non, il faut d'abord jamais poser des conditions...
Nie, po pierwsze nie wolno stawiać warunków przyjaźni, a z Polską jesteśmy w przyjaźni. Polska według własnego uznania wybiera swoje rządy, swojego prezydenta. My byśmy woleli innego, ale przecież Polacy też mogą mieć swoją opinię na temat Francji i wyboru jej prezydenta. Więc przyjaźń jest ponad okoliczności polityczne. Solidarność rozbiła się na różne kierunki myślowe istniejące dziś w Polsce. Jest jak jest, ale wspólne z Polakami mamy, jak sądzę, pragnienie mocnego związania się z Europą. To, co mnie w pewnej chwili najbardziej zaniepokoiło, to gdy można było się obawiać, że Polska poprzez głosy swych przywódców nie zamierza jednoznacznie zaangażować się w budowę europejską.
Par la voix de ses dirigeants, l'impression de ne pas vraiment vouloir s'engager dans la construction européenne.
Mówił François Hollande, jeden z liderów partii socjalistycznej. Rzecz znamienna, niemal identyczne słowa znalazły się w wypowiedzi Alaina Juppé, polityka prawicowego, byłego ministra spraw zagranicznych i byłego premiera Francji.
Nie chcę wypowiadać się na temat polskiej polityki wewnętrznej i gier partyjnych. To, co budziło moją największą, powiedzmy, troskę, to kwestia formowania się w Polsce europejskiego ducha. To, czy Polacy rzeczywiście opowiadają się za europejskim projektem politycznym skierowanym na przyszłość. To pytanie zadawałem sobie szczególnie w związku z problematyką bezpieczeństwa i obrony. Można było czasem odnieść wrażenie, że dla Polski sojusz z Ameryką był najważniejszym priorytetem.
Nowa sytuacja w stosunkach francusko-polskich po rezygnacji przez Obamę z tarczy antyrakietowej była okazją wielu wypowiedzi francuskich polityków w czasie forum Dziennika Libération w Lyonie w dniach od 18 do 20 września. Te i inne wypowiedzi usłyszymy w jutrzejszym wydaniu Euronetu.
RFI, Radio France Internationale. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. W rozmowie z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem, szef polskiego koncernu naftowego PKN Orlen, Jacek Krawiec, zapewnia, że sektor paliwowy w Polsce jest absolutnie bezpieczny. Polska, która teraz importuje prawie całą ropę z Rosji poprzez ropociąg Przyjaźń, może się bowiem w każdej chwili całkowicie przestawić na dostawy drogą morską.
Panie prezesie, chciałem zacząć od takiego pytania. Czy pańskim zdaniem ma sens, żeby w Polsce konkurowały ze sobą dwie spółki naftowe z udziałami państwowymi?
Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen. To jest sprawa właściciela, który posiada pakiet kontrolny w Lotosie i pakiet pozwalający na sprawowanie większości funkcji w Radzie Nadzorczej. Jeżeli właściciel zdecyduje o konsolidacji tych firm, to ta konsolidacja będzie przeprowadzona. Jeżeli nie, to nie. Na razie nic nie wskazuje na to, aby były takie plany konsolidacji.
Pańskim zdaniem jako menadżera?
Ja swoje zdanie wyrażałem wielokrotnie i mówiłem, że poziomów czy możliwości do konsolidacji w szeroko rozumianym sektorze energetycznym w Polsce jest wiele. Mówiłem o spółkach takich jak PGE czy PGNiG, więc fuzja Orlenu i Lotosu, o której jest mowa od 10 lat, nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem w tym zakresie.
Orlen istnieje nie tylko w Polsce, Orlen istnieje w Republice Czeskiej, na Litwie. Czy ten trend rozszerzenia swojej regionalnej aktywności w sensie regionu Europy Środkowej będzie kontynuowany?
Myśleliśmy o dosyć aktywnym wejściu na rynki pozostałych krajów bałtyckich, jak również Ukrainy. Natomiast kryzys finansowy, który bardzo mocno uderzył w te kraje, kazał nam odłożyć te plany na później. Natomiast oczywiście ich nie porzucamy. Rynek ukraiński szczególnie jest bardzo atrakcyjny dla naszego segmentu detalu i rynki bałtyckie, tak jak wspomniałem, również.
Niedawno w Czechach pojawiły się pogłoski o chęci sprzedania Unii Petrolu. Co pan na to?
Dementuję po raz kolejny. Nie ma takich planów. Orlen nie zamierza w najbliższym czasie pozbywać się żadnego ze swoich aktywów podstawowych.
Jak wyglądają kontakty z podobnie wielkimi spółkami regionalnymi? Mam na myśli MOL czy OMV.
Kontakty z MOL-em, jak wszyscy pewnie mieli okazję tutaj zaobserwować, są znakomite. Gościliśmy prezesa Hernadiego na forum, który pierwszy raz był w Krynicy. Mieliśmy okazję do wspólnych rozmów. Zresztą spotykamy się z dużą częstotliwością. Rozmawiamy o różnych tematach, począwszy od współpracy operacyjnej w różnych segmentach naszej działalności, aż do jakichś rozwiązań bardziej strukturalnych. Z OMV te kontakty są dużo rzadsze i słabsze.
Czy to znaczy, że można sobie w przyszłości wyobrazić coś w rodzaju fuzji MOL o
Orlen. Oczywiście takie projekty istniały kilka lat temu. Na dzisiaj nie ma takich planów. Tak jak powiedziałem, dzisiaj jest kryzys światowy. Wszyscy się koncentrują na restrukturyzowaniu i wyciskaniu wartości ze swoich firm. Nikt nie myśli o połączeniach. A moim zdaniem najpierw powinniśmy się skonsolidować w Polsce, a dopiero potem ewentualnie konsolidować się regionalnie.
A na ile bezpieczne są te spółki, takie jak właśnie MOL, jak Orlen, przed groźbą ewentualnego przejęcia przez którąś ze spółek ze wschodu? Podobno takie apetyty istniały.
Ja mogę powiedzieć o Orlenie. Orlen jest zabezpieczony w tej chwili znakomicie, jeżeli chodzi o sytuację właścicielską. 27,5% akcji ma Skarb Państwa, natomiast nasz statut zakłada, że oprócz Skarbu Państwa pozostali akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu najwyżej z 10% i akcje tych akcjonariuszy nie mogą się sumować. Ostatnio wprowadziliśmy dodatkowe zmiany w statucie umacniające pozycję Skarbu Państwa. Możliwość przejęcia Orlenu dzisiaj jest możliwością czysto teoretyczną.
Jeszcze pytanie o kwestie bezpieczeństwa. Jak bezpieczne są Orlenu źródła ropy?
Jesteśmy maksymalnie bezpieczni, bo posiadamy dwa alternatywne źródła dostaw ropy naftowej. W przypadku pewnych perturbacji, które mogłyby się teoretycznie nadarzyć na drużbie, zawsze możemy maksymalnie przerobioną ilość ropy, czyli 14 milionów ton rocznie, sprowadzić morzem do naftoportu i stamtąd przesłać ją rurociągiem. Na dzisiaj jesteśmy w pełni zabezpieczeni, nie ma żadnych podstaw do obawy o bezpieczeństwo energetyczne w sektorze paliwowym. To jest tylko kwestia efektywności ekonomicznej. Ropa rosyjska, ze względu na to, że jesteśmy sąsiadem, ze względu na to, że wybudowano akurat rurociąg z Rosji do Płocka, ze względu na to, że płocka rafineria była budowana pod ropę rosyjską, po prostu jest najbardziej ekonomicznie uzasadniona.
A doświadczenie z Marzejkami, gdzie ta ropa przestała płynąć?
Tak jak powiedziałem, w Marzejkach sprowadzamy w tej chwili ropę morzem, rafineria pracuje. Bezpieczeństwo energetyczne nie ucierpiało. To samo może się zdarzyć w Polsce, gdyby wstrzymano z jakiegoś powodu dostawy. Bezpieczeństwo na tym nie ucierpi. Może ucierpieć efektywność ekonomiczna.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Do Frankfurtu zjechali miłośnicy samochodowych nowości z całego świata. 17 września otwarto tam kolejny, odbywający się co dwa lata, na zmianę z autosalonem w Paryżu, 63. Światowy Salon Samochodowy, Internationale Automobil Ausstellung. Pomimo kryzysu w branży samochodowej, poszczególni producenci prześcigają się wręcz w pomysłach na nowe koncepcje. Na wystawie pojawiły się ekspozycje 62 producentów samochodów. Na targach nie zabrakło stoisk z akcesoriami do tzw. tuningu i gadżetami dla fanów motoryzacji. Udział w imprezie biorą także firmy promujące m.in. ekologiczną, bezpieczną jazdę oraz alternatywne źródła zasilania. Jest tam łącznie 753 wystawców z ponad 30 krajów. I tak Renault chce być pierwszym producentem na świecie, który wprowadzi na masową skalę do sprzedaży auto na prąd. Priorytetem jest samochód elektryczny dla każdego, który mógłby trafić na rynek już za dwa lata. Pierwszą przymiarką do tego projektu był zaprezentowany w zeszłym roku koncepcyjny ZE Concept, Zero Emission Concept, bazujący na krótkiej odmianie Renault Kangoo nazywanej Bipop. Samochód wyposażono w czerpiący energię z baterii litowo-jonowych silnik elektryczny o mocy 70 kW. Na tegorocznym salonie Renault wystawia cztery prototypy aut o napędzie elektrycznym. Pierwsze modele całkowicie elektryczne mają ujrzeć światło dzienne za dwa lata, a do masowej sprzedaży mają być wprowadzone w roku 2012. Jeden z tych modeli to model Twizy ZE. Wśród modeli Peugeota uwagę zwraca prototyp iOn, który ma ukazać się na rynku pod koniec przyszłego roku. Opracowany on został wraz z firmą Mitsubishi Motors, która już w tym roku chce sprzedawać na rynku samochodów profesjonalnych auta iMyF. Na targach samochodowych we Frankfurcie można także spotkać nowy model Citroena C3. Jak oceniają specjaliści, już do roku 2015 producenci samochodów mogą wywiązać się ze zobowiązania dotyczącego ciągłego ulepszania wprowadzanych na rynek modeli pod względem emisji przez nie dwutlenku węgla. Do tego czasu roczna produkcja samochodów o napędzie elektrycznym powinna osiągnąć liczbę 500 000. Rozwiązania ograniczające spalanie oraz emisję dwutlenku węgla do atmosfery to przebój tegorocznego salonu samochodowego we Frankfurcie. energooszczędne opony, pakiety specjalnego ułożenia spoilerów i systemy wyłączające silnik po zatrzymaniu auta przynoszą oszczędności nie tylko dystrybutorom. W wielu krajach niska emisja spalin pozwala liczyć na spore ulgi podatkowe lub dotacje. W halach targów frankfurckiego salonu samochodowego wyraźnie widać, że potężne samochody powoli odchodzą do przeszłości. Przykłady Citroena DS3, Mini Concept oraz Trabanta NT dają do zrozumienia, że w najbliższej przyszłości na rynek trafi wiele małych, ale zarazem drogich i doskonale wykończonych pojazdów. Kilka miesięcy temu atrakcyjność targów stała pod znakiem zapytania. Wiosną z udziału w targach zrezygnowała trójka japońskich potentatów – Honda, Mitsubishi i Nissan. Wywołało to lawinę przepowiedni głoszących, że kryzys sprawi, iż we Frankfurcie zabraknie ciekawych premier. Na szczęście czarne wizje nie sprawdziły się.
RFI, la radio du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Rzeczywiście jesień zaczęła się na dobre. Takim sportowym jesiennym kwiatkiem jest Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka Champions League za nami. Tymczasem świat najszybszych samochodów na naszym globie przeżył potężny wstrząs. Skandal z udziałem stajni Renault F1 Team. Decyzja w tej ostatniej sprawie zapadła w Paryżu. W Lidze Mistrzów traf chciało, że w pierwszej kolejce doszło do spotkań włosko-francuskich. Włosi, podobnie jak Anglicy i Hiszpanie, mają w finałowej fazie Ligi Mistrzów po 4 drużyny. Francuzi 3 zespoły. W tegorocznej edycji jest także kilka rodzynków, co stanowi miłe urozmaicenie, bo w przeciwnym razie byłoby nudno wciąż patrzeć na te same zespoły walczące między sobą. Węgrom z Debreczyna nie udało się podbić miasta Beatlesu i przegrali 0-1 z Liverpoolem. Zupełnie przyzwoity wynik, jeśli się weźmie pod uwagę, że z jednej strony grała piłkarska potęga, a z drugiej szaraczek. O Debreczynie francuscy komentatorzy wiedzą tak niewiele, że twierdzą, iż Debreczyn gra w Budapeszcie, a przecież jest to drugie co do wielkości miasto na Węgrzech, oddalone od stolicy o niemal 250 kilometrów. Nieznany jest także Rubin Kazań, któremu szans nie dało znacznie bardziej utytułowane Dynamo Kijów, wygrywając u siebie 3-1. Kolejny nowicjusz u boku starych Wyk to rumuńska Unirea Ucieieni, która nie dała rady FC Sewilli i przegrała na wyjeździe 0-2. Przedstawiciel Holandii AZ Alkmaar też jest mniej znany niż utytułowani Feyenoord, PSV Eindhoven czy przede wszystkim Ajax Amsterdam. Kopciuszkami w tej edycji są także Maccabi Haifa, która na dzień dobry przegrała z Bayernem Monachium 0-3 i Apoel Nikozja z Polakami w składzie, który odniósł sukces w Madrycie. Cypryjczycy z boiska tamtejszego Atletico wywieźli cenny remis. W pojedynkach francusko-włoskich też padł remis 4-4. AC Milan mimo heroicznej walki Olimpiku Marsylia w strugach deszczu wygrał na stadionie Velodrom 2-1, a egzekutorem był niezastąpiony Inzaghi, zdobywca obydwu goli. Marsylczycy rozegrali znakomity mecz. Dawno już nie widziano z ich strony takiej ambicji i zaangażowania. Poznać rękę mistrza Didiera Deschampa, ale nie dali rady. Faktem jest, że najgorsza piłka nożna na świecie w formie najbardziej oddalonej od fair play, czyli calcio, pokazała na co ją stać i jak zwykle grała na bakier z zasadami sportowej rywalizacji. Marsylczycy mają trudną grupę, bo czeka ich jeszcze Real Madryt. Dopełniając tę czwórkę, FC Zürich jest do ogrania. W pierwszym meczu u siebie uległ królewskim 2-5. Znacznie lepiej wypadł mistrz Francji prowadzony przez charyzmatycznego Laurenta Blanca Bordeaux, które na boisku starej damy zremisowało z Juventusem Turyn 1-1. Bordeaux ma grupę, z której może wyjść. Przeciwnikiem zespołu ze stolicy Wina jest wspomniana para Maccabi Haifa i Bayern Monachium Franka Ribery'ego. Wreszcie trzeci z francuskich muszkieterów, wielokrotny mistrz kraju Olympique Lyon, u siebie pokonał Fiorentinę 1-0 po bardzo dobrym meczu, w którym gola zdobył na kwadrans przed końcem spotkania Pjanić. W tej grupie grają jeszcze Debreczyn i Liverpool. Zespół z miasta Savonaroli i Petrarki debiutuje w Lidze Mistrzów, ale to właśnie tam, nad Arno, narodziła się włoska piłka nożna. W 1530 roku powstała gra nazwana Calcio. Ostatni mecz w tej grze, w której tylko bramkarz mógł łapać piłkę rękoma, a pozostali mogli ją kopać lub odbijać pięściami, rozegrano 19 stycznia 1738 roku. Calcio było brutalnym widowiskiem i taka tradycja pozostała często do dzisiaj na włoskich boiskach, gdzie o pięściach nie zapomniano. Faulować można nie tylko na murawie piłkarskiego boiska, ale także na torze Formuły 1. Oto w czasie Grand Prix Singapuru kierowca grupy Renault F1 Team, Brazylijczyk Nelson Piquet Jr. uderza z całą siłą w mur oddzielający tor od trybun. W rok później kierowca ogłasza światu, że to szefowie Renault F1 Team uknuli intrygę i kazali mu tak się zachować, aby zwiększyć szansę na zwycięstwo wyścigu jego kolegi zespołu Hiszpana Fernando Alonso. Świat sportów automobilowych zastygł w osłupieniu. Szefowie stajni stwierdzili, że to bzdura i że Piquet Junior, zapewne pod namową swego ojca, słynnego niegdyś kierowcy Formuły 1, chciał się zemścić za zwolnienie go przez Renault F1 Team. Brazylijczyk przedstawił dowody. Renault F1 Team, którego baza znajduje się w Enstone w Anglii, przyznał się do winy. Dyrektor naczelny Renault wściekł się, bo afera wybuchła w chwili, gdy na targach we Frankfurcie Renault przedstawia swoje 4 modele, dzięki którym chce od 2011 roku stać się światowym producentem samochodów o napędzie w 100% ekologicznym. W poniedziałek 21 września w Paryżu na posiedzeniu Międzynarodowej Federacji Automobilowej podjęto decyzję o ukaraniu stajni Renault F1 Team definitywnym wykluczeniem z udziału w wyścigach Formuły 1, jeśli Renault jeszcze raz w ciągu najbliższych 2 lat w poważny sposób naruszy przepisy. To łagodniejsza kara niż się spodziewano, bo Renault F1 Team groziła nawet całkowita dyskwalifikacja. Międzynarodowa Federacja Automobilowa jest zdania, że skandal, jakiego dopuściła się stajnia Renault w czasie Grand Prix Singapuru w ubiegłym roku, zasługuje na całkowite wykluczenie, ale wzięto pod uwagę pozytywną postawę szefów firmy. Nelsona Piqueta Juniora, który celowo uderzył w bok toru, uniewinniono, gdyż to on wyciągnął sprawę na światło dzienne. Były szef Renault F1 Team, Włoch Flavio Briatore, został dożywotnio zdyskwalifikowany, a główny inżynier, Brytyjczyk Pat Symonds, został zawieszony na 5 lat. A zatem Renault, który jest na torze Formuły 1 od 1977 roku, będzie mogło wystartować w przyszłym sezonie. Czy w jego barwach za kierownicą zasiądzie Robert Kubica? Paryski wyrok FIA czyni to bardzo prawdopodobne, bo BMW Sauber wycofuje się, a Renault F1 Team, z którego na pewno odejdzie Alonso, bardzo interesuje się polskim rodzynkiem.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dzisiaj lekcja 19. Nathalie Sarot. Pour un oui ou pour un non. Francuska pisarka Nathalie Sarraut, której panieńskie nazwisko brzmi Czerniak, urodziła się w Rosji w roku 1900. Natalia jest 9-letnią dziewczynką, gdy z rodziną emigruje do Francji. Potem studiuje anglistykę, historię i socjologię na uniwersytetach w Paryżu, Oksfordzie i Berlinie, ale w końcu decyduje się na prawo. Zostaje adwokatem i wykonując ten zawód od 1925 roku do 1941 odkrywa w sobie fascynację słowem. Wyznaje:
Il fallait rédiger le texte en langage parlé. J'ai trouvé là une liberté inconnue.
Ta fascynacja doprowadzi ją do twórczości literackiej. Dużo czyta, głównie takich autorów jak Proust, Joyce, Virginia Woolf, Montaigne. W ich dziełach najbardziej sobie ceni nieprzerwany monolog wewnętrzny. Ruissellement du monologue intérieur. Tak odmienny od tradycyjnej analizy uczuć. Pierwszym surowym czytelnikiem utworów Natalii jest jej mąż, Raymond Sarraut, prawnik, którego poślubiła w roku 1925. Teksty Nathalie Sarraut są niekonwencjonalne, zbliżone raczej do poematów prozą niż do prozy powieściowej. Autorka dąży w nich do przedstawienia świata mikroprzeżyć psychicznych. Już jedna z pierwszych powieści, zatytułowana Tropism, odzwierciedla jej szczególne zainteresowania techniką pisarską i analizą wewnętrznych doznań, które nazywa tropizmami. Pisarka podporządkowuje swój styl kadencji języka mówionego, o czym świadczą nawet tytuły, na przykład Vous les entendez czy Dis les imbéciles. Tego rodzaju poszukiwania naturalną koleją rzeczy prowadzą ją do pisania słuchowisk radiowych, a później także sztuk teatralnych. Nowatorstwo stylu i kwestionowanie tradycyjnych struktur powieści sprawiają, że Nathalie Sarraut szybko zdobywa uznanie jako przedstawicielka nowej powieści francuskiej lat 70. Umiera w roku 1999, mając blisko 100 lat. Jej twórczość znamionuje skupienie uwagi na drobiazgach, jakie w życiu codziennym stają się źródłem dramatów. Twórczość dramatyczną Nathalie Sarraute cechuje zgryźliwy humor. Przekonamy się o tym, słuchając fragmentu sztuki Pour un oui ou pour un non, która wyjaskrawia dysproporcje między błahością gestów i słów oraz rozmiarem katastrofy, jakie powodują. Dowodzi też nadzwyczajnej podatności przyjacielskich czy też miłosnych związków uczuciowych od przeróżnych i nieważnych, a jednak sprawiających ból drobiazgów. Bohaterami sztuki są dwaj mężczyźni, którym autorka nadaje tylko symboliczne imiona H1 i H2. Scena rozgrywa się w mieszkaniu H2, miernego poety, który zarzuca swojemu przyjacielowi, H1, że odezwał się do niego w pobłażliwym tonie oraz że prowadzi mieszczański tryb życia. Powodem dramatu jest sposób wymawiania zwrotu «c'est bien ça». Wyrażenie to, właściwie neutralne, stanie się przyczyną poważnego nieporozumienia, które w rezultacie zagrozi przyjaźni.
Ah, on y arrive. C'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné, que tu as voulu rompre avec moi.
Oui, c'est à cause de ça. Tu ne comprendras jamais. Personne du reste ne pourra comprendre.
Essaye toujours, je ne suis pas si obtus.
Oh si, pour ça tu l'es. Vous l'êtes tous du reste.
Alors chiche, on verra.
Eh bien, tu m'as dit... Quand je me suis vanté de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça.
Répète-le, je t'en prie, j'ai du mal à entendre.
Tu m'as dit, c'est bien ça. Juste avec ce suspens, cet accent.
Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas possible.
Tu vois, je te l'avais bien dit. À quoi bon?
Non mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie? Tu parles sérieusement?
Oui, très, très sérieusement.
Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite d'ailleurs?
Oh, peu importe, une réussite quelconque.
Et alors, je t'aurais dit, c'est bien ça?
Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre « c'est bien » et « ça » un intervalle plus grand. C'est bien ça. Un accent mis sur « bien », un étirement « bien » et un suspens avant que « ça » arrive. Ce n'est pas sans importance.
Et ça... Oui, c'est le cas de le dire. Ce « ça » précédé d'un suspens t'a poussé à rompre.
Oh, à rompre... Non, je n'ai pas rompu. Enfin, pas pour de bon. Juste un peu d'éloignement.
W tej pierwszej części lekcji poznaliśmy fragment sztuki Nathalie Sarraute Pour un oui ou pour un non. Na podstawie tego tekstu następnym razem przestudiujemy rozmaite formy wypowiedzi twierdzących oraz wyrażających wątpliwość.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman.
un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Natalie Sarraute i jej sztukę pod tytułem Pour un oui ou pour un non, której fragmentu ponownie teraz wysłuchamy. Z powodu mało ważnej, zdawałoby się, wypowiedzi dochodzi do zerwania między przyjaciółmi, nazwanymi tu symbolicznie H1 i H2. Węzłem dramatycznym utworu jest sposób wymawiania słów c'est bien ça.
Ah, on y arrive. C'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné, que tu as voulu rompre avec moi.
Oui, c'est à cause de ça. Tu ne comprendras jamais. Personne du reste ne pourra comprendre.
Essaye toujours, je ne suis pas si obtus.
Oh si, pour ça tu l'es. Vous l'êtes tous du reste.
Alors chiche, on verra.
Eh bien, tu m'as dit... Quand je me suis vanté de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça.
Répète-le, je t'en prie, j'ai du mal à entendre.
Tu m'as dit, c'est bien ça. Juste avec ce suspens, cet accent.
Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas possible.
Tu vois, je te l'avais bien dit. À quoi bon ?
Non mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie ? Tu parles sérieusement ?
Oui, très, très sérieusement.
Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite, quelle réussite d'ailleurs ?
Oh, peu importe, une réussite quelconque.
Et alors, je t'aurais dit, c'est bien ça ?
Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre « c'est bien » et « ça » un intervalle plus grand. C'est bien ça. Un accent mis sur « bien », un étirement « bien » et un suspens avant que « ça » arrive. Ce n'est pas sans importance.
Et ça... Oui, c'est le cas de le dire. Ce « ça » précédé d'un suspens t'a poussé à rompre.
Oh, à rompre... Non, je n'ai pas rompu. Enfin, pas pour de bon. Juste un peu d'éloignement.
Czy tekst został dobrze zrozumiany?
Qui a voulu rompre?
Kto chciał zerwać?
Homme numéro 2.
Pourquoi homme numéro 2 ne veut-il d'abord donner aucune explication?
Dlaczego początkowo H2 nie chce dać żadnego wyjaśnienia?
Parce qu'il pense que homme numéro 1 ne comprendra pas.
Qu'a dit homme numéro 1 à homme numéro 2?
Co powiedział H1 do H2?
Il lui a dit, c'est bien ça.
Pourquoi homme numéro 2 a voulu rompre à cause de cette phrase?
Czemu z powodu tego zdania H2 chce zerwać?
Parce qu'il pense que homme numéro 1 lui a parlé sur un ton méprisant.
Sedno konfliktu tkwi w sposobie wypowiadania tego tekstu. Przyczyną sporu między przyjaciółmi jest przecież ton uznany za pogardliwy. Początkowo prośba o wyjaśnienia brzmi przyjaźnie, ale z nutą zniecierpliwienia. H1 jest więc zadowolony, kiedy je otrzymuje.
A, on y arrive.
Wyrażenie on y arrive oznacza w tym kontekście on aborde enfin le sujet. Wreszcie przystępujemy do rzeczy. W języku potocznym stosowane jest w rozmaitych sytuacjach.
Je voudrais t'expliquer pourquoi je me suis enfui de la maison.
Ah, on y arrive après deux jours de silence.
H1
K2 obwinia się i kaja, tłumacząc przyczyny i okoliczności.
Quand je me suis vanté de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire, quand je t'en ai parlé.
Ciągle używa wyrażeń ogólnikowych, je ne sais plus quel, i przymiotników oznaczających coś mało wartościowego, jak dérisoire czy quelconque.
Oh, peu importe, une réussite quelconque.
H2 wyjaśnia na koniec.
Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça.
H1 jest zaskoczony, oczekiwał czego innego. Aby wyrazić swoje niedowierzanie, używa trybu rozkazującego.
Répète-le.
Myśli, że może się przesłyszał, niedowierza własnym uszom.
J'ai dû mal entendre.
Czasownik devoir, zastosowany w charakterze słowa posiłkowego, może wyrażać wątpliwość. Znaczy wówczas to samo, co...
Il me semble que j'ai mal entendu.
H1 jest zaskoczony.
Ce n'est pas vrai. Ça ne peut être ça. Ce n'est pas possible.
Takie zdania wykrzyknikowe wyrażają opinię, czasami natomiast oddają niedowierzanie.
Et tu as payé 80 francs une place de cinéma? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas partir en vacances avec lui.
Następnie pytania bohaterów dialogu stają się bardziej bezpośrednie. H1 prosi przyjaciela o potwierdzenie.
Non, mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie? Tu parles sérieusement?
Co oznacza?
Ce ne peut être vrai.
H1 chce się upewnić.
Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe.
Waha się, przekonany, że źle coś zrozumiał. Nadal nie dowierza, używa więc trybu przypuszczającego w czasie przeszłym.
Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite, d'ailleurs? Et alors je t'aurais dit, c'est bien ça.
H1 nie pojmuje, jak te proste słowa mogły spowodować tak ostrą reakcję. Zwrot c'est bien ça jest często używany jako potwierdzenie stanu faktycznego.
Vous avez raison. C'est bien ça.
Ale wypowiedziany z zawieszeniem głosu c'est bien ça wyraża pochwałę, na przykład kiedy profesor mówi do ucznia.
C'est bien ça.
Odmienna intonacja może zmienić sens zdania. W omawianym tu dialogu ton, artykulacja, rytm nadają wypowiedzi specyficzne znaczenie. H2 mówi:
Tu m'as dit c'est bien ça, juste avec ce suspens, cet accent.
A nieco dalej precyzuje:
Il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien. Un accent mis sur bien, un étirement, bien, et un suspens avant que ça arrive.
Ze słów H2 wynika, że to zawieszenie głosu i akcent wyniosłości będą powodem zerwania przyjaźni. Prawdą jest, iż rozmówcy biorą całkowitą odpowiedzialność za intonację i sposób artykulacji, które mogą zmienić sens zdania. Ich intencje wyrażają się w nieznacznych niuansach modulacji głosu. Nathalie Sarraute dużą uwagę przywiązuje do podtekstu wypowiedzi. Kiedy dokładniej analizujemy, zdawałoby się, niewinne słowa, tracimy czasem pewność co do ich znaczenia. Dzisiejsza lekcja była okazją do poznania wyrażeń zawierających podejrzenia i wątpliwości. W niezbyt jasnej sytuacji bardzo ważny jest ton wypowiedzi, gdyż może on kompletnie zmienić jej sens. Modulacje głosu, akcent zdaniowy i akcent wyrazowy ujawniają zamysł mówiącego.
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.